Pytania o Słowo Boże. Odpowiedzi na pytania radiosłuchaczy udziela ksiądz doktor habilitowany Michał Bednarz, wykładowca Pisma Świętego.
Dlaczego Izraelici akceptowali wielożeństwo? Biblia wspomina, że ludzie zagubili się i odeszli od Boga. Bóg nie porzucił ich jednak. Powoli zaczął prowadzić ich ku sobie. Wybrał Abrahama i innych ludzi, którzy żyli w określonym środowisku. Stopniowo ich przekształcał. Jednak dopiero po wiekach ludzie stali się zdolni przyjąć pełną prawdę o Bogu i człowieku oraz trudne i nawet surowe wymagania prowadzące do szczęścia zbawienia. Okres patriarchów stanowi pierwszy etap w tej przemianie, jakiej dokonuje Bóg. W dziedzinie życia małżeńskiego patriarchowie naśladowali zwyczaje znane różnym ludom starożytnego Bliskiego Wschodu, wśród których i z którymi wypadało im żyć. Dlatego akceptowali wielożeństwo. Izraelici uważali za swój obowiązek, aby zapewnić rodzinie pomyślność. Cierpieniem napełniał małżonków brak potomstwa. Czuli się opuszczeni przez Boga, pohańbieni w oczach ludzi. W takiej bolesnej atmosferze wypadało żyć Abrahamowi i jego małżonce Sarze. W przypadku Abrahama cierpienie potęgowała jeszcze pamięć o Bożej obietnicy, według której miał on stać się ojcem potomstwa tak licznego, jak piasek na brzegu morza. W okresie osiedlenia się Izraelitów w Kanaanie pozycja mężczyzny w rodzinie się wzmocniła. Zmiana stosunków społecznych prowadziła do wzrostu wielożeństwa. Posiadanie licznej rodziny było znakiem potęgi i bogactwa. Powstawały haremy, zwłaszcza w pałacach królewskich. Władcy, nawet jeśli byli wybrańcami Boga, jak Dawid czy Salomon, posiadali harem, który był oznaką ich potęgi. Natomiast ludzie prości, ze względów ekonomicznych, zadowalali się jedną lub dwoma małżonkami. Nie mogli sobie bowiem pozwolić na wyżywienie kilku kobiet. Instytucja małżeńska przeszła jednak w okresie Starego Testamentu dosyć wyraźne przemiany. Postęp nastąpił w epoce prorockiej, która jest pierwszym etapem walki o czystość i ideał w życiu małżeńskim. Zaczął się coraz wyraźniej krystalizować ideał małżeństwa monogamicznego. W księgach prorockich Ozeasza, Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela jednożeństwo staje się symbolem przymierza między Bogiem a Izraelem. Bezwzględny zakaz obowiązujący arcykapłana, który mógł posiadać tylko jedną żonę, jest dowodem, że jednożeństwo stawało się powoli ideałem. Sytuacja stała się już całkiem jednoznaczna od czasu powrotu z niewoli babilońskiej. Żarliwe wczytywanie się w opis stworzenia sprawiło, że rodził się powoli idealny obraz małżeństwa zgodnego z wolą Bożą. Jeżeli teksty prorockie zwalczają jeszcze wielożeństwo, to późniejsza literatura mądrościowa nie wspomina już o nim. Autorzy dzieł pochodzących z tego okresu sugerują mniej lub bardziej wyraźnie, że małżeństwo monogamiczne było już ideałem. Wielożeństwo zostało prawie całkowicie wyeliminowane, a autorzy ksiąg mądrościowych piszą często o urokach małżeństwa monogamicznego. W narodzie izraelskim mimo tak ważnych względów narodowo-etniczno-politycznych i mimo słabości ludzkich, zrezygnowano powoli z barbarzyńskich wzorców postępowania w małżeństwie. W miarę upływu wieków ideałem stawało się małżeństwo monogamiczne, chociaż zwyczaj ten przebijał się bardzo powoli i z oporami. Jezus nie poruszał w przemówieniach problemu wielożeństwa. W chwili Jego przyjścia ewolucja obyczajów żydowskich osiągnęła już taki poziom, iż potwierdza on tylko stan aktualny, jako zgodny z wolą Stwórcy. Można powiedzieć, że w tym względzie zaaprobował stan powszechnie istniejący w narodzie izraelskim. Nie wypowiadał się wyraźnie na ten temat, ale szacunek, z jakim mówił o małżeństwie, wyklucza wszelką możliwość wielożeństwa.
Była to audycja Pytania o Słowo Boże księdza doktora habilitowanego Michała Bednarza.